Porozmawiajmy o podcastach, to cykl opowieści o fantastycznych ludziach, ich pasjach, ich przeżyciach. To historie osób, które, tak jak my, kochają podcasty i właśnie z pomocą mikrofonu chcą podzielić się z nami swoją wiedzą, hobby, myślami. Dla nas, podcasterów i słuchaczy podcastów, to także doskonały sposób na poznanie nowych osób, nowych audycji, które będziemy mogli dodać do swojej playlisty. W drugim odcinku rozmów o podcastach moim gościem jest Magdalena Gościmska, która jak przed chwilą się przyznała, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywanie, powiedziała, że woli swój głos nagrany niż ten wewnętrzny. Woli słuchać swojego głosu, który był nagrany. Witam cię, Magdo.
Cześć, dzień dobry. Właśnie tak jest. O wiele bardziej wolę swój głos nagrywany niż taki na żywo.
No to jesteś tutaj ewenementem, bo ta się po prostu nie zdarza. Zresztą rozmawialiśmy też o tym w poprzednim odcinku z Dominikiem. No generalnie nie dzieje się nigdy praktycznie tak, żebyśmy lubili swój głos nagrany. Właśnie z reguły jesteśmy przyzwyczajeni do tego wewnętrznego, do tego, co my słyszymy, mówiąc gdzieś do kogoś, a nie do tego, który jest nagrany, który gdzieś tam potem jest odtwarzany.
No tej rozmowy też słuchałam i właśnie przyszło mi wtedy do głowy, że no jest to ciekawostka, bo ja jak mówię, jak rozmawiam z kimś na żywo, to zupełnie inaczej siebie słyszę i tak jak każdy zresztą, ale o wiele bardziej brzmienie głosu mi pasuje właśnie z mikrofonu. To w mikrofonie, to co słyszę w słuchawkach, o wiele bardziej mi się podoba.
Okej, naszym słuchaczom należy się jeszcze wyjaśnienie. Magdalena prowadzi stronę internetową, prowadzi serwis internetowy Mega Głos. Pracuje również jako lektor, prowadzi również podcast o nazwie Mega Głos. I powiedz mi, jaką tematykę poruszasz w swoim podcaście? Jest tam wiele ciekawych rzeczy z tego, co widziałem.
Pierwsze odcinki miały być z założenia o błędach językowych. I w ogóle podcast miał być o błędach językowych. No ale później jakoś rozszerzyłam tematykę podcastu i mówię też o pracy głosem, o tym, jak pracować głosem, jak można się przygotować do takiej pracy, popracować nad dykcją, nad emisją głosu i oddechem również.
A skąd w ogóle taka tematyka u ciebie? Ja przeglądałem twoją stronę internetową jakiś czas temu i gdzieś tam, nie pamiętam, chyba na blogu czy w informacjach gdzieś o tobie było, że kiedyś mówiłaś szybko, niewyraźnie i niechlujnie. Skąd taka zmiana? Skąd zainteresowanie takim tematem w ogóle?
O, to długa historia. Zaskoczyłeś mnie trochę, bo no to jest historia, ona się zaczęła od tego, że ja zaczęłam śpiewać kiedyś, dawno, dawno temu. I tam miałam zajęcia z doskonałym aktorem Tomaszem Marzeckim. To były zajęcia z dykcji. I on zaczął zwracać mi uwagę na to, że wszyscy bardzo, bardzo niechlujnie mówimy. Właśnie między innymi zwracał uwagę na dykcję, na to, że seplenimy, że faflunimy, takich między innymi słów używał i również na błędy językowe. I od tamtego momentu gdzieś miałam w głowie, że to jest ważne jednak, nie tylko co mówimy, ale również to, jak to robimy. I tak się zaczęła moja przygoda, później jeszcze studia dziennikarskie, później przygoda w radiu, no i później przyszła praca głosem i to wszystko ze sobą się tak powiązało, że takie tematy są po prostu bardzo, bardzo mi bliskie.
No tak, pracujesz głosem na co dzień, tak? Bo jesteś lektorem i do tego wszystkiego jeszcze, do tej pracy lektora zdecydowałaś się na prowadzenie podcastu. Nie za dużo tych głosów, tego mówienia?
Nie, no i właśnie nie. Dobrze, bo to wszystko ze sobą się fajnie łączy, naprawdę. To jest, po pierwsze, moje marzenie o pracy w radiu, gdzieś tutaj robiąc podcast zaczynam sobie je spełniać i realizować się. Nie jest to oczywiście taka de facto praca w radiu nad swoją audycją, bo tutaj przygotowuję podcast, a gdybym weszła do radia, to musiałabym mówić na żywo. Więc trochę jest to co innego, ale jednak gdzieś tam się wdrażam w te radiowe klimaty. Więc nie, no nie za dużo. Nie, broń Boże, właśnie dobrze. Im więcej, tym lepiej. więcej się mówi, im więcej się próbuje, tym lepiej.
Jeżeli chodzi, tak myślę. Jeżeli chodzi o audycje radiowe, to niektóre audycje generalnie mogą być nagrywane, także myślę,
no tak,
że...
Nawet są.
Także myślę, że też nie jest to jakiś wielki problem. I też zdarza się, że podcasty są czasami emitowane w różnych rozgłośniach radiowych. Zresztą między innymi mój był przez jakiś czas emitowany w Radiu Era. To było lokalne radio, wprawdzie nie z, o niezbyt dużym zasięgu, ale jednak było. Audycja się ukazywała dwa razy w tygodniu. Także tutaj również się zdarza, że podcasterzy w jakiś tam sposób z tym radiem współpracują. No tak, no ale z twojej strony to jest z jednej strony właśnie praca cały czas z głosem, z drugiej strony właśnie jeszcze potem podcast o głosie. No i tego wszystkiego no, jest dosyć dużo jednak. Tych rozmów. Też mówienia do mikrofonu.
Jest dużo, ale ja to bardzo lubię, więc jak na razie nie czuję przesytu.
A skąd w ogóle pomysł na tego typu tematykę podcastu? Bo ja rozumiem, że podcast sam wziął się stąd, że po prostu lubisz tego typu rzeczy prowadzić. Natomiast skąd pomysł na tematykę? Dlaczego nie jest to podcast na przykład o rowerach czy o czymkolwiek innym, o podróżach, nie wiem, tematy, o których można też dużo ciekawych rzeczy opowiedzieć. Dlaczego akurat o głosie i o błędach?
No, tak jak powiedziałam, wiąże się to między innymi z marzeniami o pracy w radiu i jest to jakiś kolejny krok do rozwoju głosu i do spełnienia tych marzeń. Również uzupełnienie mojej działalności, tak? To, czym się zajmuję na co dzień, jest powiązane też z językiem i z tym, jak mówimy. A błędy, no to jest takie moje zainteresowanie w sumie językiem polskim. Takie, powiedzmy to, hobby. Mm-hmm.
Czy znasz swoje statystyki? Wiesz, ile osób słucha twojego podcastu? Ile osobom pomagasz tak naprawdę w tej chwili, jeżeli chodzi o ich poprawność językową, czy unikanie różnego typu pułapek w naszym języku?
Sporo osób do mnie pisze, ale zadając mi różne pytania, głównie raczej o pracę głosem, niż o błędy językowe, bo te błędy językowe gdzieś tam się pojawiły w 3-4 odcinkach. Mm-hmm. Później właśnie zeszłam na te tematy o mówieniu i o głosie. Natomiast przyznaję, że ja w statystykach jestem średnia. Nie przykładam się. Jeżeli chodzi o podcast, śledzę bardziej swoje wejścia na stronę i tutaj takie rzeczy. A jeżeli chodzi o podcast, to jeszcze się nie wdrożyłam na tyle w temat, żeby sprawdzać te statystyki. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Okay.
Ale pracuję nad tym.
Okej, okay, to w takim razie porozmawiajmy o głosie, skoro tutaj w tych tematach będziesz lepsza. To dzisiaj mi chodziło o tematyki podcastu pod jednym względem. Chciałem po prostu dowiedzieć się, ciekawy jestem, na ile popularny jest ten temat w Polsce i ile osób w ogóle jest zainteresowanym słuchaniem o tym, jak się powinno mówić, czy też jakimiś zmianami też w swoich zwyczajach, jeżeli chodzi o mówienie, czy w ogóle o wysławianie się w jakiejkolwiek formie, niekoniecznie w takiej formie mówionej, ale również i na piśmie. No ale skoro mówisz, że kontaktują się z tobą twoi słuchacze, to znaczy, że no, jakieś tam zainteresowanie jest, że odbiorcy tego tematu są i są osoby, którym na tym zależy.
Wydaje mi się, że na pewno tak. O czym świadczy między innymi jest taka youtuberka bardzo znana, zresztą zareklamuję, a co? Nie jest to w żadnym wypadku moja konkurencja. Ona ma bardzo dużo odsłon na YouTubie i mówi właśnie o języku, nie o głosie, ale o języku. To się nazywa Mówiąc Inaczej chyba.
Chyba tak. Tak, jest coś takiego.
Tak. Świetny kanał, uwielbiam go zresztą słuchać, jej uwielbiam słuchać i naprawdę świetna dziewczyna, polecam wszystkim, sprawdźcie sobie. I ona ma sporo tych wejść i mówi naprawdę o takich językowych zagwozdkach. Widać z tego, że zainteresowanie tematem musi być duże. Kolejnym przykładem jest audycja, która też jest do ściągnięcia w formie podcastu i to jest audycja Radiowej Trójki. Jak to się nazywa? O Boże. No właśnie. I tutaj sobie nie przypomnę.
No ja w tej chwili też nie, ale to sprawdzimy w takim razie później i w linkach pod w notatkach pod naszą dzisiejszą rozmową na pewno opublikujemy, bo nie przypomnę sobie w tej chwili też. Wiem o czym mówisz, ale...
Tak, ale zapomniałam tytułu. Ale,
a ja też nie przypomnę sobie.
No właśnie. Ale też świetnie to prowadzi, zresztą bardzo znana językoznawczyni. Natomiast próbuję jeszcze gdzieś tam w swojej głowie znaleźć ten tytuł, ale niestety nie
poszukamy
mogę.
Poszukamy później na spokojnie, bo ja też w tej chwili pamiętam. Kojarzę audycję, tak natomiast jest. Nie jestem w stanie sobie w tej chwili przypomnieć tytułu, ale to właśnie z reguły
to działa. Wspomniałam sobie, co w mowie piszczy.
O!
Udało się. Tak, także co w mowie piszczy, to też można pobrać jako podcast, naprawdę, naprawdę warto. Także zainteresowanie jest duże. Myślę, że jeszcze dodatkowo mówiąc o głosie, właśnie o pracy głosem, też tutaj zyskuje sporo odbiorców, bo ludzie jednak zdają sobie sprawę z tego, że głos to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, na którą się zwraca uwagę w odbiorze, tak? W odbiorze naszej osoby. Tak jak wygląd, tak jak to, jak się prezentujemy, to oczywiście co mówimy, ale też również to, w jaki sposób mówimy. Bo jeżeli ktoś mówi na tyle niewyraźnie, że nie można go w ogóle zrozumieć, no to nawet jakby mówił same mądrości, to niestety, ale ten odbiór nie będzie tak dobry, jak gdyby mówił ładnym głosem, albo chociaż postarał się mówić odrobinę wyraźniej.
Do tego tematu za chwilkę jeszcze na pewno wrócimy. Przyznałaś mi się zanim zaczęliśmy nagrywać, że lubisz słuchać swojego głosu, takiego, który jest już nagrany. Ja muszę przyznać, że jesteś chyba jedyną osobą. Ja nie kojarzę, żebym z kimkolwiek innym takim się spotkał, który lubi słuchać swojego głosu właśnie, który już jest nagrany. Ja kiedyś miałem okazję pracować z ludźmi, którzy między innymi właśnie musieli co jakiś czas przynajmniej odsłuchiwać swojego głosu, swoich nagrań. I no wszyscy po kolei, jak jeden mąż, wszyscy po kolei twierdzili, że bardzo nie lubią słuchać nagranego samego siebie, czy nagranej samej siebie. Jednak jest to dla wielu osób bardzo duży problem. I też dla wielu osób, mi się wydaje, które próbują gdzieś swoją karierę podcastera, to również jest jakaś blokada, ja nie wiem, być może jakiś problem, że właśnie trzeba potem siebie odsłuchać, chociażby podczas edycji takiego nagrania. Powiedz mi, czy jest na to jakiś sposób? Co można zrobić? Czy w ogóle jest coś, co można zrobić, żeby polubić swój głos? Polubić ten głos, który słyszymy naturalnie, tylko ten, który gdzieś tam właśnie jest nagrany?
Myślę, że przede wszystkim się do niego przyzwyczaić. To jest najlepszy sposób, a do tego się da przyzwyczaić. I to, co mówisz, tak, przede wszystkim podcasterzy mają poza jakimiś technicznymi zagwozdkami, mówię o tych początkujących podcasterach, to faktycznie najczęściej pojawia się problem tego, że nie lubię swojego głosu. I o ile jeszcze można się nagrać i nie słuchać siebie, chociaż to jest bardzo, bardzo nieprofesjonalne, jeżeli chodzi o... No mówię to jako osoba, która nagrywa, bo i w radiu się słuchasz i jak się w ogóle nagrywasz, to powinnaś siebie słuchać. No ale powiedzmy, że można się nagrać na początku, ale potem i tak trzeba to zmontować, tak? Trzeba tego...
No właśnie.
Trzeba to dopracować. Nawet jak się jakoś bardzo nie montuje, nie ingeruje w to nagranie, no to jednak trzeba wyciąć jakiś trzask, jakiś początek, jak się tam siada, jak się trzeszczy i tutaj trzeba już posłuchać głosu, a wiadomo, czasami się zaplączemy, powiemy coś nie tak, chcemy to wyciąć, w ogóle usunąć, zaczniemy kaszleć, ktoś wejdzie do pokoju i tak dalej. Więc ludzie mają z tym problem, że po prostu nie mogą siebie słuchać, nie lubią głosu. No i poza tym, że możemy się do niego przyzwyczaić, to dobrze jest się w ogóle nagrać na początek, posłuchać, oswoić. To chyba jest najlepszy sposób. A jeżeli chcemy pracować nad głosem, no to już jest wyższa szkoła jazdy i tutaj pytanie, jakie mamy zastrzeżenia do głosu swojego. Czy to jest barwa, czy nie podoba nam się sposób intonowania, czy nie podoba nam się dykcja nasza, czy w ogóle mówimy za cicho, albo za głośno, albo za bardzo skrzeczymy, tak? To pytanie, co konkretnie nam się w tym głosie nie podoba i potem ewentualnie można nad tym popracować. Natomiast polecam chyba najbardziej po prostu słuchanie siebie i nagrywanie w słuchawkach. I to wtedy przychodzi z czasem. Słuchasz siebie, słyszysz już, jesteś w stanie panować nad tym głosem i myślę, że z czasem na pewno każdy się z nim jest w stanie oswoić.
Mhm. Tak, ja też spotkałem się wiele razy właśnie z takimi opiniami, że bardzo istotne podczas nagrywania podcastu, czy w ogóle podczas jakichkolwiek nagrań, to jest właśnie podsłuchiwanie się, że tak powiem, na żywo, na bieżąco. Słuchanie po prostu w słuchawkach tego, co w danym momencie się mówi.
Tak, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo wtedy jesteśmy w stanie wyłapać jakieś dykcyjne potknięcia, laskanie, no poza w ogóle jeszcze technicznymi, tak? Jakimiś trzaskami i innymi dźwiękami, przydźwiękami, buczyniami, szumami chyba. No to jeszcze słysząc siebie jesteśmy w stanie lepiej kontrolować to, w jaki sposób mówimy. I chociaż to się może wydawać na początku trudne, o wiele bardziej trudniejsze, znaczy trudniejsze niż niesłyszenie swojego głosu, no bo naturalnie siebie nie słyszymy, tak? W taki sposób, jak słyszymy
no
siebie.
No tak, no naturalnie nikt nie chodzi ze słuchawkami, jest mikrofonem.
No właśnie, a już ten głos w słuchawkach jest przetworzony, więc on już jest inny. Ale to jest sposób nad tym, żeby właśnie zapanować nad tym głosem.
Ale takim osobom, które pracują z głosem, które chcą coś zrobić, to ty pomagasz, tak? Bo z tego, co się orientuję, to przygotowujesz w tej chwili jakiś kurs, jeżeli chodzi właśnie o mowę, o wymowę. Możesz coś więcej powiedzieć? Co tak naprawdę robisz, w jaki sposób pomagasz i na czym polega, bądź będzie polegał twój kurs, o czym on będzie?
Zaczęło się w ogóle od tego, że przygotowałam warsztaty, takie swoje lektorsko-dziennikarskie warsztaty, które też być może w styczniu ruszą. I później powiązałam to z możliwością zrobienia kursu online, który właśnie jest w przygotowaniu. Tak, to są podstawy wiedzy o tym, jak można poprawić jakość swojego mówienia i popracować nad głosem, nad dykcją, oddechem, emisją i tymi wszystkimi elementami, które są niezbędne do tego, żeby mówić ładnie. I mówię też o tym, wspominam o tym kursie, bo na pewno wielu podcasterów też skorzysta z okazji i z takiej oferty pracy nad swoim głosem.
Mam nadzieję, że
no
tak
właśnie,
będzie.
No właśnie, ja też mam nadzieję.
Mam naprawdę dużą nadzieję, że tak będzie, że podcasterzy będą chcieli skorzystać z tego typu oferty i coś udoskonalić. Zresztą nie ukrywam, ja również jestem tym tematem zainteresowany.
No to cieszy mnie to bardzo. Szczególnie, że też spotykam się z opiniami, że wiele ludzi rezygnuje ze słuchania podcastu właśnie przez to, że nie podoba im się sposób mówienia podcastera. A to jest ogromna szkoda tracić słuchaczy właśnie tylko dlatego, że ma się jakiś delikatny problem z na przykład dykcją. Tak? Delikatny. No czasami, ja często powtarzam to, że to jest kwestia świadomości. Ja też nie jestem, jak siadam do mikrofonu, mam zlecenie, jak nagrywam, to też inaczej staram się dbać o te dykcje, o to jak to brzmi, jak nagrywam, jak mówię. Natomiast jak rozmawiam, no powiedzmy, że też nie w takim stopniu, ale mam świadomość tego, że na przykład jak oddzielam od siebie słowa, to one brzmią lepiej niż jakbym zaczęła tak mówić, że w ogóle mnie nie rozumiecie i w ogóle nie słyszycie mnie. A ja mówię o tym, zapewne w moim kursie, nie da się. Nawet jakbyś bardzo chciał, to byś nie zrozumiał tego, co mówię. I to się wiąże tylko i wyłącznie ze świadomością, jakiejś elementy pracy nad dykcją już poważniejsze, jak ktoś ma na przykład wady wymowy, no to jest jakaś większa praca, ale często wystarczy tylko i wyłącznie dokończyć słowo, tak? Powiedzieć zabrać, a nie zabrać, albo jakość, a nie jakoś. To są drobiazgi, ale naprawdę wydaje mi się, że wystarczy tylko zwrócić na nie uwagi. I to właśnie chcę zrobić w moim kursie. Tak jak mówię, to będzie taka podstawa wiedzy dla osób, które chciałyby w ogóle pomyśleć o tym, co, jaki może być kolejny krok do tego, żeby popracować nad głosem. Taka baza ćwiczeń, tam się również znajdzie też wskazówki językowe. No, przede wszystkim ćwiczenia, które możemy wykonywać sami w domu, no bo warto też podkreślić, że jest to kurs online. Ja prowadzę też warsztaty i zajęcia twarzą w twarz, tak, na żywo.
A właśnie, dokładnie to chciałem spytać.
To są indywidualne zajęcia, ale też dopiero zaczynam to robić, więc nie mam jakoś jeszcze bardzo dużo swoich kursantów, ale no, jedno z drugim też chcę powiązać i to nie jest tak, że można wszystko wypracować samemu. Tutaj też praca indywidualna z osobą, która uczy cię mówić, z trenerem głosu jest bardzo, bardzo istotna, ale są takie ćwiczenia i są takie sztuczki, które możemy sobie sami w domu porobić.
Czyli twoje warsztaty to są zajęcia indywidualne, tak? Czyli tak zwane face to face, twarzą twarz, z osobą pracujesz, z jedną konkretną osobą. I to są spotkania w Warszawie u ciebie, tak?
Tak.
Czyli tutaj już...
Najczęściej ja po prostu przyjeżdżam do kogoś i pracujemy sobie przez godzinę nad tym konkretnym tekstem, czy nad konkretnym problemem, bo każdy ma jakiś tam swój...
No tak, no każdemu coś innego jest potrzebne, żeby w jakiś sposób dopracować tą swoją jakość, tak?
Tak, jedni by chcieli wydłużyć oddech, ktoś inny chciałby po prostu mówić wyraźniej i tak dalej.
Natomiast kurs już będzie, ten kurs taki dłuższy, już nie pojedyncze warsztaty, to już będzie przez internet, już będą nagrania online.
Tak. To będzie kurs, na początek to będzie kurs składający się z PDF-ów, znaczy z przygotowanych przeze mnie PDF-ów. Później dopiero zamierzam, jeszcze nagrań, do tego będą dochodzić nagrania, jako takie bonusy, nazwijmy to. Natomiast jeszcze nie wprowadzam nagrań wideo. To dopiero mam w planach. To od razu mówię, że takie rzeczy to tylko na żywo.
Okej, czyli można się spodziewać tego kursu w styczniu, w lutym?
Prawdopodobnie styczeń, luty, myślę, że najlepiej zajrzeć do mnie na stronę megagłos.com i tam jest zakładka kurs. Na tą zakładkę proszę wejść. Tam będzie strona o kursie, wszystkie informacje i również możliwość zapisania się na listę osób, które będą informowane o tym, kiedy kurs ruszy, jak w ogóle idą prace nad tym kursem i kiedy można się spodziewać jego początku.
Dobra, ja się zaraz zapiszę. Może nie w tej chwili, żeby tutaj nie klikać za bardzo, nie stukać w klawiaturę podczas naszej rozmowy, więc zrobię to za chwilę. Nasi słuchacze będą mieli linki wszystkie w notatkach do dzisiejszej rozmowy. I oczywiście megagłos.com, zakładka, jaka to była zakładka? Zakładka kurs, tak?
Zakładka kurs. Tak.
Dobrze. A jeszcze zanim rozpoczniesz swój kurs w styczniu, zanim rozpoczniesz warsztaty, powiedz mi, czy teraz, czy miałabyś na przykład dla mnie jakąś radę? Nagrywam, powiedzmy, że szykuję się, żeby nagrać kolejny odcinek mojego podcastu. Siadam przy biurku, włączam komputer, włączam mikrofon, mikser, czy co tam kto ma i co dobrze byłoby zrobić, żebyśmy mogli brzmieć troszkę lepiej? W jaki sposób się przygotować w ogóle do nagrania? Wiem, że wspominałaś o tym w jednym z odcinków swojego podcastu, z tego co pamiętam. Możesz nam powiedzieć jeszcze tak pokrótce, co można zrobić? W jaki sposób można się przygotować? Tak, wiadomo, że nie możemy w tej chwili przejść z tego kursu. Mamy powiedzmy, nie wiem, kilka czy kilkanaście minut do nagrania.
Jasne. Przede wszystkim przygotujmy sobie wodę. Bardzo ważne jest to, żeby nawilżać cały czas gardło, szczególnie jak zamierzamy dużo mówić. Więc szklanka wody albo butelka wody tutaj się bardzo przydaje. No i jak już siadamy, to 2-3 głębokie oddechy. I tutaj mam zawsze problem, bo tak w przyspieszonym kursie, który właśnie zamierzam teraz powiedzieć, no, praca nad przeponą tutaj, jeżeli ktoś w ogóle wie, co to jest przepona, to już super. Nie każdy sobie zdaje sprawę. Natomiast dużo podcasterów to jednak mężczyźni, a mężczyźni mają tę umiejętność oddychania przeponą gdzieś naturalną. Tak, tak niestety jest. Kobiety bardziej muszą się starać nad tym, żeby nie oddychać piersią, tylko oddychać przeponą. Na to też ćwiczenia będą w kursie, bo to jest bardzo, bardzo ważny element mówienia. No ale postarajmy się po prostu, jeżeli nie wiemy, jak pracować przeponą, to wziąć 2-3 głębokie wdechy i na wydechu sycząc, czyli robiąc takie bardzo powoli, bardzo delikatnie i wypuszczając powietrze, syczymy sobie tak ze 2-3 razy. Też uruchamiamy wtedy i przeponę, i oddech. No i potem staramy się rozruszać trochę buzię. Na czym to polega? To jest... Trudno jest o tym mówić, bo łatwiej jest o tym pisać chyba i ewentualnie pokazywać.
Ewentualnie pokazać, tak? No ale niestety w tej chwili nie mam takiej możliwości.
Tak, ale wybrnę z tego, spokojnie. Chodzi o to, żeby rozruszać naszą buzię, nasz aparat mowy. Staramy się robić głupie miny, kręcić językiem naokoło, po policzkach, tak? Czyli naokoło językiem, po całej buzi, wyginać sobie tą buzię, byleby to robić bezpiecznie, uważając na żuchwę, bo jest taki moment, że możemy sobie zrobić krzywdę, tak? I to nie chodzi o to, żebyśmy teraz otwierali bardzo szeroko buzię i tutaj sobie nadwyrężali gdzieś te zawiasy tak zwane, tylko chodzi o to, żeby rozruszać policzki, czyli językiem od lewego do prawego policzka, naokoło, po ustach, w bardzo, bardzo wyrazisty sposób. Możemy też użyć korka. O tym też piszę na blogu właśnie i to też znajdzie się w kursie. Ćwiczenia z korkiem są bardzo dobre na rozruszanie aparatu mowy i na dykcję. Bierzemy korek od wina, wsadzamy sobie między zęby i kilka zdań dosłownie bardzo wyraźnie staramy się przeczytać albo powiedzieć z tym korkiem. No i co jeszcze tak na szybko tutaj mogłabym pomóc? No myślę, że to starczy. A, jeszcze ewentualnie jakbyście zajrzeli do mnie na Facebooka, to tam od czasu do czasu wstawiam tak zwane wprawki głupawki. To są takie zabawy językowe, które też można wykonywać z korkiem i polecam również z dziećmi, bo dzieci uwielbiają takie zabawy. To są trudne zbitki wyrazowe, które mówiąc bardzo, bardzo szybko pomagają nam po prostu w artykułowaniu pewnych w artykulacji może tak. Pomagają nam też w dykcji. O. I się zakręciłam strasznie.
Na twojej stronie widzę w tej chwili bzy czy bzyk znad bzury. Zbzikowane bzdury. Ja to próbowałem dzisiaj przed naszym nagraniem powiedzieć. Oj, straszny łamaniec językowy.
Strasznie, ale strasznie fajnie, strasznie lubię w ogóle w ten sposób też się rozgrzewać. Siadam sobie na początku, czytamy sobie wolno, potem staramy się robić to coraz szybciej i coraz szybciej, no aż dojdziemy do perfekcji. I to też bardzo uruchamia aparat mowy i naprawdę polecam, bo nie dość, że można się pośmiać, to jeszcze pobawić i też rozruszać i głos, i paszczę tak zwaną.
Czyli tego typu łamańce językowe również mogą pomóc?
Tak, też pomagają i też ja przygotuję w kursie cały taki PDF, ale mówię, zapraszam na Facebooka, tam od czasu do czasu też wstawiam, także jakby ktoś chciał to...
A ja to spróbuję przeczytać w tej chwili.
A proszę bardzo.
Może mi się uda. Przedtem mi się raz udało, może mi się teraz też uda. Bzyczy bzyk znad bzury, zbzikowane bzdury. Bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy i nad bzurą w bzach bajdurzy.
Brawo. Bzyczy
bzdury, bzdurnie bzyka, bo zbzikował i ma bzika. Straszne to jest, jejku. A ja wiem, że to jeszcze nie jest najtrudniejszy, bo kiedyś moja siostra miała taką tendencję do wynajdywania właśnie tego typu łamańców językowych, no to przy niektórych to się oj, dużo czasu musiałem poświęcić, żeby w ogóle wyartykułować w jakikolwiek sposób siebie dźwięki, które były tam zapisane.
No jak sama nazwa wskazuje, połamany język. Można sobie połamać.
Można sobie połamać. Dobrze, wróćmy do twojego podcastu. Powiedz mi taką rzecz. W momencie, kiedy już podjęłaś decyzję, że będziesz robiła podcast, że zamierzasz nagrywać, nie tylko nagrywać dla swoich klientów, ale również i nagrywać podcast. Jak długo, że tak powiem, nabierało to mocy urzędowej? Ile czasu potrzebowałaś, żeby od momentu, kiedy zdecydowałaś, od momentu, kiedy wpadłaś na pomysł, że właściwie można by prowadzić podcast, do momentu, aż usiadłaś konkretnie z mikrofonem, żeby nagrać pierwszy odcinek? Jak ten proces taki myślowy, o to mi chodzi, jak to długo u ciebie trwało? U niektórych osób trwa to dzień, dwa. Wiem, że niektórzy potrzebują na to nawet 2-3 lat.
No, długo.
Długo, tak, ale spotkałem się z czymś takim. Spotkałem się z osobą, która rozpoczęła nagrywanie. To akurat konkretnie chodziło o filmiki na YouTube'a. Natomiast osoba ta potrzebowała, nie pamiętam, ale jakieś chyba 2,5 roku, żeby od momentu, kiedy zdecydowała, że chce, do momentu, kiedy faktycznie coś zrobiła.
Sam proces myślowy, jak to ująłeś, trwał około miesiąca chyba, takiego miesiąca, no półtorej przygotowania się do samego momentu nagrania. Pomysł co prawda był wcześniej, ale to tak luźno po prostu pomyślałam sobie, a może by zrobić podcast, a może tak powiązać to ze swoją pracą i też no omówić o głosie, no, ale zostawiłam ten pomysł i potem właściwie nie pamiętam kiedy, ale przyszedł moment, że pomyślałam, dobra, no to może jednak na poważnie i może jednak zrobię, no dobra, to nagrywam. I wtedy minął, mówię, około miesiąca, półtora miesiąca takiego przymierzania się do nagrywania. No a potem... A potem było nagrywanie.
No u ciebie to było troszkę łatwiej, ponieważ pracujesz z nagrywaniem, już znasz proces nagrywania, masz już sprzęt do tego, masz oprogramowanie, wiesz, to wszystko złożyć, więc to prawdopodobnie nie był dla ciebie żaden problem, ale co było dla ciebie problemem? Z czym się najbardziej borykałaś? Co było jakąś, nie wiem, blokadą, jakąś zaporą przy tworzeniu twojego podcastu?
Było ich kilka, bo to nie tak, żeby to była jedna rzecz. Przede wszystkim nie byłam chyba pewna, czy w ogóle próbować. Zawsze mam pełno obaw przed upublicznianiem swoich działań w internecie, bo to jest trochę co innego niż praca. I tutaj też to wcale nie jest tak, że było mi łatwiej. Wręcz uważam, że też było mi trudno, bo ja pracuję z gotowym tekstem. Tutaj nie do końca ten tekst miałam gotowy do pierwszego odcinka i też chciałam w ogóle nagrywać tak na żywo, usiąść po prostu, przygotować sobie coś w rodzaju konspektu, usiąść, gadać i potem to ewentualnie podmontować i wypuścić. Okazało się, że nie, że to w moim przypadku tak nie będzie wyglądało.
Czyli musiałaś mieć tekst jakiś, tak? Przygotowany?
Tak, tak. Gdzieś to jest taki zazwyczaj, i teraz jak przygotowuję, to też to jest zazwyczaj taki rozbudowany konspekt. Takie bardziej szczegółowe notatki, które potem wykorzystuję nagrywając podcast. I zdaję sobie sprawę z tego, że to być może też słychać momentami, bo włącza mi się wtedy taki ton szkoleniowy, który ja nagrywam też szkolenia do różnych firm i no, zdaję sobie sprawę, że czasami właśnie to może brzmieć trochę jak takie szkolenie.
Przestajesz być w tym momencie podcasterem, zaczynasz być lektorem, tak? Przestajesz trochę mówić, zaczynasz czytać.
Tak. Często wiem, że ja wiem, że to słychać. Ale chyba wolę tak, niż nie nagrywać w ogóle, albo cały czas właśnie, żeby się pojawiały tego typu wypełniacze, a szczególnie, że ja nagrywam sama. To jest trochę inaczej, jak teraz rozmawiam z tobą, a trochę inaczej, jak siedzę sama z moim po prostu perfekcjonizmem nie do wytrzymania. I siedzę...
Co jest w tych podcasterach? Druga osoba, z którą rozmawiam i druga, która ma problemy z perfekcjonizmem.
No mam. Całe życie mam. To jest moja zmora, ale też myślę, że zaleta. No i siedzę w tych słuchawkach i próbuję coś mówić i każde moje zdanie, każde moje słowo o Boże, nie, to mogłam poprawić, to mogłam powiedzieć inaczej, tutaj się zaplątałam, tutaj jest za dużo i innych takich dopełniaczy. No nie, 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 to trzeba nagrać od początku. No i ja swój podcast nagrywałam, swój pierwszy odcinek podcastu nagrywałam 3 razy, co podobno nie jest wcale aż taką dużą liczbą.
Nie, nie jest wcale tak źle. Ja swój nagrywałem wprawdzie tylko 2 razy, ale na przykład Dominik Juszczyk, z którym rozmawiałem, z którym zresztą można wysłuchać moje rozmowy na stronie jakzrobićpodcast.pl, nagrywał 17 chyba, czy 14, nie pamiętam już w tej chwili, ale naście razy, blisko 20. No to twoje 3 to takie trochę marne w tym momencie się wydają.
No tak, ale tak jak mówię, ja pracuję na tym gotowym tekście i to troszeczkę chyba na początku mnie przerosło. No ale potem stwierdziłam, dobra, pierwszy odcinek, jakoś to będzie. I tak naprawdę skupiłam się chyba na tym, o czym chcę mówić, na tej treści, tak? Na tym przygotowaniu odcinka. I to tak naprawdę zajmuje mi najwięcej czasu, bo jeżeli chodzi o kwestie techniczne, no okej, miałam problemy z RSS-em, tak? Gdzieś... O Jezu, jak niewyraźnie to powiedziałam. Przepraszam.
Ja zrozumiałem.
No właśnie, i to jest...
No wiesz, to nie jest nasze słowo, to nawet nie jest tak naprawdę w ogóle słowo, to jest po prostu skrót, który no, ma prawo dziwnie brzmieć, no bo jest skrótem, tak?
Ale strasznie to, no dobra, nie ma. Tak, z RSS-em, nie wiem. Okej, okay. RSS tutaj gdzieś, no nie miałam zielonego pojęcia o tym i tu mi gdzieś sprawił pewien problem, ale na szczęście... Nieoceniony Borys Kozielski mi tutaj pomógł, więc myślę, że to już w tej chwili nie jest żaden problem dla mnie. I wszystkim podcasterom radzę, żeby się nie przejmowali, jakoś to się da ogarnąć. Natomiast wiem, że wiele osób ma problem ze sprzętem, tak? Jaki mikrofon kupić, jak się przygotować właśnie sprzętowo, jakie słuchawki, takie rzeczy, które... mojej głowy zupełnie nie zajmowały, bo ja po prostu to miałam.
No tak, ty to po prostu to już wszystko masz, więc sobie było dużo łatwiej. Tym, co kupić, czego ewentualnie można by użyć, co zrobić właśnie z tym nieszczęsnym RSS-em, to znowu ja dla odmiany w moich szkoleniach będę opowiadał, które mam nadzieję również w styczniu uda mi się opublikować. W każdym razie no takie są plany. No ale wracając jeszcze do twojego podcastu, no tak właśnie, sprzęt nie był u ciebie problemem, ponieważ masz mikrofon, nagrywasz, wiesz jak się to robi, wiesz jak się później to wszystko edytuje, no ale mimo wszystko to o czym wspomniałaś, to że próbowałaś czytać ten pierwszy odcinek, nie zniechęciło cię później, bo widzę, że kontynuujesz i nagrywasz kolejne i przyznam, że w kolejnych nawet nie za bardzo już to słychać, to, że ty coś próbujesz przeczytać. Myślę, że to też wynika stąd, że ty w ogóle czytasz w swoich podcastach jakieś fragmenty, chociażby słowników, fragmenty jakiejś definicji, jakieś opisy i to, nie wiem, no nie jest to jakieś, przynajmniej dla mnie, ja nie zauważyłem, żeby to było jakoś specjalnie zauważalne w ogóle, już nie mówiąc nawet rażące, że próbujesz też i czytać swój podcast. Tutaj czegoś takiego nie zauważyłem. W pierwszym odcinku dało się to odczuć, ale pierwsze odcinki są specyficzne zawsze. U każdego podcastera pierwszy odcinek jest specyficzny i przypuszczam, że faktycznie gdyby zrealizować ten pomysł, o którym Dominik wspomniał, żeby zrobić właśnie bazę pierwszych odcinków podcastu, no to przypuszczam, żeby się zdecydowana większość podcasterów tych pierwszych odcinków wstydziła.
Pewnie tak by było, bo to no, pierwszy raz wiadomo zawsze jest trudny i w przypadku podcastowania to jest naprawdę, no jak się przejdzie przez ten pierwszy odcinek, to myślę, że już dalej to idzie, chociaż też jest opinia, słyszałam, że do 7 odcinka, jak się nagrywa i się przekroczy tę magiczną liczbę 7, no to już potem nagrywasz podcast. Ale jak się zatrzymasz na 7 odcinku, a ja właśnie jestem na 7 odcinku, no to może być różnie. To już potem możesz nie wrócić do tego.
Też o tym słyszałem i powiem ci, że też bardzo się bałem właśnie, gdy nagrałem swój 7 odcinek podcastu i po 7 odcinku miałem taki dzień, mówię, kurczę, ale po co ja to wszystko robię tak naprawdę? Kto z tego skorzysta? O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Zajmuję tylko sobie czas tak naprawdę i nic z tego tak naprawdę nie będzie później wynikało. Może bym sobie odpuścił. I przypomniało mi się właśnie, że to jest ten siódmy taki odcinek. Ten odcinek, o którym wielu doświadczonych podcasterów mówi, że jest przełomem, że jest właśnie takim momentem, kiedy się wątpi w to, co się robi i po prostu trzeba jakoś ten siódmy odcinek przeskoczyć. Mi się udało, poszedłem dalej i nagrałem 20 kolejnych. Mam nadzieję, że i tobie się uda i kolejne odcinki też będą, bo tematyka ciekawa, tematyka potrzebna.
Też mam taką nadzieję.
A podcast, właśnie, a jeszcze, skoro już mówimy o języku, skoro mówimy o podcastach, skoro mówimy o siódmym odcinku, to mam do ciebie pytanie. W momencie, jeżeli mówimy o podcaście, no to jak to wypowiedzieć, to jest łatwo. A w jaki sposób to zapisać? Ponieważ słowo podcast to jest w ogóle słowo, które nie jest naszym, tak? Jest słowem z języka angielskiego i jedni piszą przez C, jedni piszą przez K. Z tego, co wiem, to w tej chwili obie formy, jeżeli się nie mylę, to obie formy są dopuszczalne. Natomiast jeżeli mówimy o podcaście, to mam napisać podcaście tak jak słyszę, czy mam to zapisać w jakiejś innej dziwnej formie? Bo słyszałem, spotkałem się już też z wersją podcast przez C, apostrof cie.
Podcaście, aha, no tak, to już takie mega spolszczenie. No tak, podcast jest to oczywiście zapożyczenie z języka angielskiego, ale już w Polsce funkcjonuje ta spolszczona wersja z K. Ona jest coraz bardziej popularna i poprawna tak samo jak podcast przez C i podcast przez K, no te dwie formy są jak najbardziej dopuszczalne przez językoznawców. Natomiast pytanie, znaczy na pewno popularniejsza jest ta przez C, to wiadomo.
No tak, ale to też będzie wynikało, przepraszam, że ci wpadam w słowo, to będzie wynikało z tego, że podcast w języku angielskim funkcjonuje od, nie wiem, nastu już w tej chwili, już ponad 10 lat. I tych podcasterów, czy też tych artykułów o podcastach, czy samych podcastów na świecie, które właśnie były w ten sposób zapisane, no to już się pojawiły dziesiątki tysięcy. Do nas tak naprawdę ta moda na podcasty dopiero wchodzi. Ta moda zaczęła się kilka lat temu. No i my jesteśmy te, powiedzmy, 10 lat z tyłu za resztą świata, jeżeli chodzi też o popularyzację słowa podcast. Więc też tutaj, no wiadomo, podcast przez C musi chociażby z tego powodu być dużo bardziej popularny.
No zdecydowanie, tak, zgadzam się jak najbardziej i ja w ogóle chyba czwarty odcinek podcastu albo piąty swój też mówiłam o tym podcaście i podcaście, czyli przez C i przez K, bo no, to jest taki temat, który mnie również dręczy, dlatego że ja chciałabym spolszczać ten podcast, chciałabym go pisać przez K, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że i wyszukiwarki, i ludzie są przyzwyczajeni do tego C. I gdzieś no, też docieram do większej grupy odbiorców, jak piszę podcast przez C. I tutaj mi się gryzie, tak? Moja wewnętrzna potrzeba spolszczania i tego, że chciałabym jednak, żeby więcej ludzi mnie słuchało i miało taką możliwość. Pamiętam, że chyba z 2006 roku była taka opinia profesora Jana Grzeni o tym, to był, mówię, 2006 rok i on pisał o tym, że upowszechnienie się w ogóle tego zapisu polszczonego, czyli przez K, to jest kwestia czasu. No minęło już 10 lat i jakoś no nie uważam, żeby ta forma przez K była bardzo, bardzo popularna. Ten proces chyba jednak będzie trwał trochę dłużej.
No, my też jesteśmy przyzwyczajeni do angielskich słów, jeżeli chodzi o różnego typu nowinki, całutki tak naprawdę. Przemysł komputerowy bazuje na tak naprawdę słowach angielskich przecież, nie? O czym zresztą też wspominałaś w jednym ze swoich odcinków. Nikt nie mówi płyta CD. Tak. Mimo że płyty CD wyszły już z użycia, tak naprawdę już są coraz to mniej popularne i zostały zastąpione przez również nie nasze słowo pendrive'y. No to do dzisiaj nikt nie mówi płyta CD, tak? Do dzisiaj się ta polska wersja nie przyjęła. Cały czas używamy Nawet wymowy, już nie tylko zapisu, ale nawet wymowy angielskiej. I tutaj przypuszczam, że po prostu z podcastami jest tak samo. My po prostu przyjmujemy zachodnie słowa tak samo, w jaki sposób przyjmujemy zachodnie słowa właśnie, chociażby w przypadku pendrive'ów, płyt CD, czy tym podobnych rzeczy. No chyba myszka komputerowa i klawiatura to są jedyne spolszczone elementy. Mnóstwo jest tych angielskich słów.
Jest mnóstwo i tak jak właśnie ta płyta CD, jak o której wspomniałeś, no to jest taki przykład słowa, które w ogóle nie przyszłoby ci do głowy, żeby mówić, prawda? Płyta CD.
Prawdopodobnie nie.
No. Chociaż kiedyś się mówiło, tak? No gdzieś ona, ale już w tej chwili to...
Czy były takie przymiarki, ale ja nie pamiętam, tak, ile razy ja słyszałem w życiu płyta CD. No to nie wiem, może z parę. Jakieś takie przymiarki były, ale nie przeszło, nie przyjęło się.
No nie przyjęło.
Jakoś cały czas mówimy płyta CD i mówię, płyty CD powoli wychodzą z użycia, idą do lamusa, a ciągle ich nazwa funkcjonuje w naszym języku w takiej formie niespolszczonej.
I dlatego chyba mam taki problem z tym podcastem, bo mówię, gdzieś ja jestem wielką fanką języka polskiego, jakkolwiek by to głupio nie brzmiało, ale uwielbiam język polski i no dlatego w ogóle tworzę ten podcast też między innymi. I bardzo bym chciała, żeby ta forma się upowszechniła, no ale wydaje mi się, że jednak ten podcast przez C jest bardziej popularny. Natomiast jeżeli chodzi o odmianę słowa podcast, no to jest on w ogóle odmieniany zgodnie z zasadami polskiej gramatyki i tutaj nie ma żadnych zagwozdek w tym temacie.
Mhm. Czyli w momencie, jeżeli bym chciał na przykład coś napisać o podcaście, powiedzieć o podcaście, czy też umieścić jakiś, nie wiem, temat w moim podcaście, to odmieniam normalnie podcaście, tak jak słyszę, bez żadnego kombinowania, bez żadnych apostrofów, bez żadnych prób gdzieś tam dorabiania polskich końcówek do angielskich słów. Po prostu tak jak czytam, w taki sam sposób powinienem to teraz zapisać.
Zdecydowanie tak. Mhm. Tak. Według mnie, ale ja nie jestem językoznawcą. Natomiast tak, no czytałam o tym, że właśnie między innymi też chyba to Jan Grzenia, profesor Jan Grzenia pisał o tym, że tak.
Dobrze, w takim razie będziemy pisali o podcaście, a nie o podcast apostrofcie.
Zdecydowanie bez apostrofa.
Bez apostrofa. Okej. Powiedz mi jeszcze na koniec jedną rzecz. Ja bym chciał każdego mojego rozmówcę zapytać, każdego rozmówcę, który już zaczął swoje podcasty, który już jakieś odcinki nagrał. Chciałem zapytać o jedną rzecz. Jaka jest twoim zdaniem taka pierwsza, najważniejsza porada, której można by udzielić osobie, która właśnie wpada na pomysł, chce zrobić podcast?
Jeżeli masz pasję, jest coś, co, o czym chciałabyś albo chciałbyś tworzyć podcast, to po prostu próbuj. To jest ta porada numer jeden. Bo wszystkiego, no tak, bo wszystkiego można się nauczyć, a kwestie techniczne są do ogarnięcia. Nad głosem można popracować, a jeżeli coś nas kręci i szczególnie cieszy, bawi, interesujemy się tym i uważamy, że warto się podzielić swoją wiedzą, również doświadczeniem, no to po prostu warto próbować. Na pewno znajdą się osoby, które naszą pasję podzielą. A jeżeli chodzi o mikrofon, to jeżeli nigdy nie pracowaliście z mikrofonem, to warto nagrać się na próbę. Tak jak już mówiłam w trakcie naszej rozmowy, warto się nagrać, żeby oswoić się ze swoim głosem.
No tak, wracamy znowu do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli tak. Nagrywanie siebie i słuchanie siebie.
Zamknięte koło.
Ale faktycznie, no też już mówiłem, wiem, że faktycznie wiele osób nie lubi swojego głosu. Ja się do swojego głosu przyzwyczaiłem. Może nie jestem takim fanem swojego głosu, jak ty swojego i nie sądzę, żebym kiedyś został.
Nie przesadzajmy. Nie jestem fanką swojego głosu. Lubię go po prostu.
Natomiast ja się do swojego głosu przyzwyczaiłem i nie jest dla mnie w tej chwili już problemem słuchanie materiałów, które nagrywam. Czy są to filmy, czy są to podcasty. Generalnie no po prostu oswoiłem się z nim, przyzwyczaiłem się do niego, ale faktycznie dla wielu osób, szczególnie tych początkujących, to jest to temat no, nie do przeskoczenia i wiele osób rezonuje całkowicie właśnie, bo zdają sobie sprawę z tego, że nie lubią się słuchać. Czyli twoim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy, jaką można zrobić, to po prostu próbować. Po prostu iść do przodu i po prostu chcieć dzielić się swoją pasją.
Podstawą jest, tak, jeszcze tylko powiem, podstawą jest po prostu nasza pasja, tak? Jeżeli mamy do czegoś pasję, to po prostu będzie nam wychodzić. Tak myślę i też doświadczenie mnie tego nauczyło.
W pełni się z tobą zgadzam. Powiedz mi jeszcze, czy są podcasty, których z jakiegoś powodu przestałaś słuchać? Czy coś, co interesowało cię, bądź wydawało się interesujące na początku, natomiast potem okazało się, że no z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie takich podcastów słuchać? Nie wiem, czy z powodu właśnie jakiegoś słabego sprzętu, czy złego głosu rozmówcy, czy nudnego sposobu mówienia. Na co ewentualnie jeszcze można zwrócić uwagę, na co nasi słuchacze, czy też my również, ty i ja, możemy zwrócić uwagę przy nagrywaniu, że jakich błędów powinniśmy właściwie próbować unikać?
Lania wody. lanie wody jest... Mi też się zdarza, więc to jakby jest... No każdemu się zdarza chyba.
Chyba każdemu, tak.
Tak, każdemu się zdarza, ale podcasterzy czasami mają tendencje do tego, żeby mówić o niczym. I tego według mnie powinno się jednak unikać, bo ja wiem, że też tworzymy audycje, my podcasterzy, no ja jestem początkującą podcasterką, więc...
No ale tak jesteś, ogólnie. Nagrałaś 7 ile, czy 8 odcinków, okay. No to już jesteś podcasterką.
Okej, okay. No to my podcasterzy w takim razie, no jednak mamy tendencję do tego, żeby czasami... mówić o niczym i możemy oczywiście nagrywać audycje dla siebie, tak? Siadać i nagrywać i tylko wyłącznie z myślą o tym, że o fajnie, to ja sobie przygotuję i sobie nagram i będzie fajnie. Ale jednak też chodzi o to, żeby ktoś tego posłuchał i przy okazji z tego coś wyciągnął. Jakąś wiedzę, rozrywkę. Nie zawsze, ja wiem, że są podcasty, w których siadają ludzie i gadają o niczym i tego się dobrze słucha, ale to już trzeba po prostu mieć tę charyzmę. Natomiast jeżeli ktoś tworzy podcast o konkretnym na konkretny temat, tak na przykład o języku, no to musi być jakiś konkret, tak myślę. To raz. Czasami zdarza się tak, że razi mnie to, że jest... Ale może nie powinnam o tym mówić, bo ja też tak robię.
Dlaczego nie?
Że odcinek ma być na przykład o, nie wiem, powiedzmy o lampkach rowerowych. Daję przykład. O lampkach rowerowych. Nie jest nie jest tak, że ja słuchałam o lampkach rowerowych. Daję po prostu przykład. I zaczyna się od tego, że jest na przykład o szklance wody. Tak, zamiast o lampkach rowerowych. I przez pół godziny ktoś rozmawia o szklance wody, a do lampek rowerowych dochodzi dopiero po pół godzinie. I właściwie ani w notatkach podcastu, ani nigdzie tego to nie jest napisane, że tak będzie, że ta część jest... Ja przynajmniej staram się napisać, że okej, pierwsza część dotyczy błędów językowych, a druga część dotyczy na przykład dykcji. Tak mi się zdarza. Natomiast jeżeli mam temat, że ja chcę o tych lampkach posłuchać, a nagle słucham o szklance wody, no mówię, o Jezu, no to muszę przewinąć, a nie wiem, gdzie ja przewijam, a nagle się okazuje, że już o tych szklankach wody było i muszę szukać. No nie wiem, nie jest to jakiś wielki problem, ale powiedzmy, że gdzieś tam mnie to zraziło. I jeszcze jest podcast, którego strasznie, strasznie chciałam posłuchać ze względu na tematykę. To był podcast o żeglarstwie. Żeglarstwo jest też moją pasją taką sportową. I długo, długo szukałam podcastu o żeglarstwie. Gdzieś na jakiejś grupie facebookowej ktoś mi podpowiedział, że tutaj taki podcast o żeglarstwie, posłuchaj. No i zaczęłam słuchać. No i niestety, ale byłam w stanie przesłuchać może 10 minut. To i tak było dużo.
Co cię zraziło? Co tam było nie tak?
No sposób mówienia osoby, która prowadziła ten podcast, był po prostu nie do przyjęcia dla mnie. Już nie wchodząc w szczegóły. Ani to było, to po prostu nie było ładne. To nie było estetyczne, to nie było przyjemne w odbiorze. No i też nie było ciekawe, więc właściwie nic mi się nie podobało.
Poza tematem
strasznie
głównym, tak? Który miał być poruszany.
No, poza tematem, który był ciekawy faktycznie, ale no, nie byłam w stanie się przełamać. Ale chyba najbardziej mnie razi, jeżeli nie jestem w stanie zrozumieć tego, co mówi podcaster. I takie bardzo, bardzo niechlujne mówienie. Bo jakieś tam drobne błędy, że ktoś mówi zrobię, na przykład zamiast zrobię, tak? Mówię. To są szczegóły, na które ja oczywiście zwracam uwagę gdzieś w podcaście i w ogóle na co dzień. Natomiast nie są to rzeczy, które powodują, że nie słuchasz podcastu. Ale jeżeli już ktoś fafluni.
Ja się z tym słowem spotkałem wcześniej, strasznie mi się to słowo spodobało.
Ja też uwielbiam to słowo, tak. To słowo jest rewelacyjne, faflunienie. No jeżeli ktoś po prostu mówi tak że ciężko go zrozumieć, no to ja nie mogę się przełamać.
Ale takiej osobie ty możesz pomóc, na szczęście, może przyjść do siebie na warsztaty indywidualne. Tak.
Zapraszam.
Okej, powiedz mi, gdzie można cię znaleźć? W internecie oczywiście, nie pytam o domowy adres.
Oczywiście. W internecie jestem na stronie megagłos.com. To jest strona, na której również jest podcast, w zakładce podcast. Tak jak mówiłam, tam są też szczegóły, wszystkie szczegóły dotyczące kursu. No i w ogóle mnie, tego co robię, mojej pracy. Więc to jest taka podstawa, bo i ze strony możecie przejść na bloga, ze strony możecie przejść również na Facebooka, Mega Głos. Coś jeszcze działam na YouTubie, ale to raczej mi nie wychodzi, bo ja po prostu nie publikuję filmów. To są jakieś tam prywatne moje rowerowe filmy i zleceniowe rzeczy, ale no, nie skupiam się na YouTubie.
Tam to nie zaglądałem, przyznaję. W ogóle nawet nie wpadłem na pomysł, żeby osoby, która pracuje z głosem, szukać na YouTubie.
Znaczy jestem tam, bo tam jest i moje demo, i jakieś filmy, mówię, prywatne, ale, ale nie jest to główne źródło informacji o mnie. Mhm.
Czyli megagłos.com i tam są wszystkie odnośniki i do podcastu, i do kursu, który niedługo się ukaże, do Facebooka.
Tak, tam znajdziecie wszystko i zapraszam na stronę.
Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Moim gościem była Magdalena Gościmska, www.megagłos.com. Dziękuję ci bardzo, Magdo, i do usłyszenia.
Dziękuję również. Mam nadzieję, że się usłyszymy wkrótce. Oczywiście, wiesz co teraz myślę, że mogę.
Teraz powinniśmy nagrać od nowa.
Jeszcze raz. Właśnie tak. Już chciałam to jeszcze powiedzieć, ale już się powstrzymałam, bo przecież. No tak. Bo wiesz jak, no to jest takie typowe. Och Boże, to mogłam inaczej, tu mogłam to i tamto.